rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, dobry wieczór, właściwie 8 minut po godzinie 18 w studiu gości, ale mamy także gości zdalnych. To może najpierw powitamy się z tymi, których mamy na odległość. Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Pilskim.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
A w studiu Beata Urbańska, szefowa Nowej Lewicy w Poznaniu.
Dobry wieczór państwu.
I Robert Mędlewski, reprezentujący Konfederację, prezes regionu wielkopolskiego partii Nowa Nadzieja.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór słuchaczom.
Ta partia wchodzi w skład Konfederacji, ale zaczniemy od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj inauguracja prezydentury Donalda Trumpa, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wraca. W tej chwili wszystko możemy obserwować. Zaraz będzie już inauguracja, będzie zaprzysiężony. Czy państwa zdaniem Donald Trump zakończy wojnę na Ukrainie? Jakie państwo macie oczekiwania wobec tego, co się też dzieje w naszym regionie świata? Zaczniemy od pani Karoliny Pawliczak, Koalicja Obywatelska.
Zakładał w kampanii wyborczej, to przedstawiał, że zakończy tę wojnę bardzo szybko. Już wiemy, że z kilku dni czy z kilkunastu godzin, bo to na początku tak nawet zapowiadał, wyszło 100 dni. Podejrzewam, że i ten czas może mu nie wystarczyć. Natomiast faktycznie wojna w Ukrainie, czy zakończenie jej, czy proces dochodzenia do zakończenia tej wojny zdefiniuje, jeśli chodzi o obszar naszej tutaj części Europy, zdefiniuje prezydenturę Trumpa i będziemy widzieć, w którą stronę to pójdzie. Dzisiaj trudno przewidywać, panie redaktorze. Podejrzewam, że będzie do tego zmierzał. Zresztą świadczy o tym zapowiedź spotkania z Putinem, które już zapewne niebawem się w tej sprawie między innymi odbędzie. Ale jaką politykę tak naprawdę w tej kwestii zastosuje Donald Trump? Trudno przewidywać, dlatego że dzisiaj na tym etapie przyznam, że jest to dość nieprzewidywalny prezydent Stanów Zjednoczonych.
Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czego się spodziewa, czego oczekuje?
Za chwilę będziemy mieli trzecią rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Ja przede wszystkim oczekuję działań na rzecz tego, aby w naszej części świata było stabilnie. Chcielibyśmy, aby ta wojna się zakończyła, żeby doszło przynajmniej do zawieszenia broni. Myślę, że to jest możliwe, natomiast no to, że nastąpi to błyskawicznie, to ja już nawet kilka miesięcy temu, mimo że sympatyzowałem w ramach kampanii amerykańskiej między panią Harris a panem Trumpem, za panem Trumpem, no ale mówiłem, że akurat w mojej ocenie jest to niemożliwe do zrealizowania, żeby to się stało w ciągu kilkudziesięciu godzin, ponieważ po tamtej stronie jest Władimir Putin, który nawet ze względów wewnętrznych polityki, która jest tam w Rosji, nie jest w stanie zakończyć tego konfliktu błyskawicznie, bo musiałby przyznać się do porażki, a wiadomo, że te ewentualne kompromisy, na które ktoś miałby się decydować, nikogo nie będą satysfakcjonować. Mam jednak nadzieję, że to będzie pewne otwarcie nowe, bo też powiedzmy sobie szczerze, 3 lata i tak naprawdę mniej więcej po roku był taki moment, że wydawało nam się wszystkim, że ta wojna zmierza ku końcowi, to szczęśliwemu, że Ukraina miała swoje 5 minut w tym konflikcie, a potem mieliśmy już wojnę pozycyjną, a w ostatnim czasie to wręcz Rosjanie są na fali, mimo że tego sprzętu jest całkiem zachodniego, całkiem sporo do Ukrainy, cały czas transferowanego, więc wydaje mi się, że wstąpienie na urząd Donalda Trumpa może przynieść pewne zmiany, natomiast na pewno to nie stanie się w ciągu kilkudziesięciu lat.
To Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Ja trochę to czytam jak taki duży stopień niepewności. To w ogóle, o czym mówił Trump, czyli ta polityka migracyjna, to, co mówił o cłach, to, co mówił o finansach dotyczących zbrojenia, pomysły na kanał panamski, Grenlandia, Kanada, to świadczy o tym, że to będzie taka, to nie będzie to, co do tej pory robiła Ameryka, czyli to nie będzie taka funkcja stabilizująca, to nie jest uspokajacz polityki światowej, tylko to będzie raczej duży znak zapytania. Słyszeliśmy o tych 100 rozporządzeniach, czy nawet o 200 rozporządzeniach. Za moment pewnie będzie przemówienie Donalda Trumpa. Zobaczymy też, jakie ono będzie, bo to pierwsze przemówienie było jednym z krótszych. Ono miało zaledwie 1400 znaków, więc to było krótkie przemówienie. Zobaczymy, na co dzisiaj zwróci Trump szczególną uwagę, ale na pewno to jest duży znak zapytania i niestabilność.
Robert Mędlewski, Konfederacja.
Ja zgodzę się tutaj z państwem w większości, że to może nie nastąpić w ciągu kilku dni, może w ciągu kilku, kilkunastu tygodni, ale ja pragnę zauważyć jedną rzecz, że Donald Trump to jest przede wszystkim biznesmen. A biznesmeni chcą prowadzić interesy, a nie robić wojnę, czyli prędzej czy później Donald Trump doprowadzi...
Chociaż na wojnie można też sporo zarobić.
Owszem, ale chciałbym przypomnieć, że za pierwszej kadencji Donalda Trumpa on nie wywołał żadnej wojny. Możemy wspomnieć o demokratach, oni zawsze jakąś wojnę wywoływali. Stąd historia pokazuje, związana z Donaldem Trumpem, że on jako biznesmen będzie na pewno dążył do pokoju. Bo on chce robić pieniądz, a nie bić się, że tak powiem, na całym świecie.
Na tej inauguracji, która odbywa się w Waszyngtonie, nie ma ani prezydenta Andrzeja Dudy, ani premiera Donalda Tuska. Jest Mateusz Morawiecki jako nowy szef Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. O czym świadczą te nieobecności naszych władz? Że pokazano nam trochę miejsce w szeregu, pani posłanka Karolina Pawliczak?
Nie, panie redaktorze, ja bym tego tak też nie definiowała. Przyznam, że dzisiaj jestem trochę w regionie i nie analizowałam jeszcze tych wszystkich informacji, które są na bieżąco, ale widziałam taki żałosny trochę obrazek pana byłego premiera Morawieckiego, który próbował dostać się na tę inaugurację. Nie wiem, czy coś się tam zadziało, czy źle przekazano dane w każdym razie.
To nie na inaugurację, to zupełnie coś innego, tak przynajmniej premier Morawiecki mówi, że to chodziło o jakiś wywiad.
Czy się dostał, czy się nie dostał, czy gdzieś tam dojechał, tego nie wiemy. Być może tutaj pan poseł Porzucek ma więcej informacji. Natomiast pamiętajmy o tym, że no jest nowe otwarcie i bez względu na to, czy to jest prezydent z naszej, czy nie z naszej bajki, akurat nie z mojej. Przyznam szczerze, że ja bardzo krytycznie zawsze odnosiłam się do i słów, i gestów, i tego, co robił prezydent Trump nawet w poprzedniej prezydenturze. To jednak dzisiaj musimy przyjąć, że jest prezydentem największego, najpotężniejszego kraju świata. W związku z tym musimy przyjąć też to, że pewne rzeczy należy odłożyć na bok i rozpocząć współpracę na kolejny czas. Ja przyznam, panie redaktorze, że trzeba na pewno oddzielić to, co działo się w czasie kampanii wyborczej, te jego bardzo populistyczne, propagandowe wręcz hasła, bo myślę, że życie, tak jak już choćby przykład z Ukrainą, sprowadzi go trochę do poziomu, że to nie są takie sytuacje, które można załatwić w cudzysłowie mówiąc, w ciągu kilkunastu godzin. Jest też sporo bezpieczników, które zabezpieczą, że tak powiem, go w tych jego bardzo być może porywczych działaniach czy założeniach, które w czasie kampanii wyborczej zakładał. Także oczywiście trzeba mieć się na baczności i również to, co dzisiaj moi szanowni przedmówcy powiedzieli, mieć na uwadze to, że jest to dość nieprzewidywalny i zagadkowy, przynajmniej na tę kadencję, prezydent, ale też jego zapowiedzi z wcześniejszej kampanii wyborczej, tej pierwszej, też były bardzo szumne, a ostatecznie ta kadencja aż taka, bym powiedziała, kontrowersyjna nie była. Jeśli chodzi o Polskę, dosyć dobrze w imię naszych wcześniej zawartych sojuszy to się wszystko poukładało. Mówię o wizach, mówię oczywiście o kontrakcie wojskowym, relacjach z
Polską. Poseł, wtedy w rejonie, w tej części świata, w której my żyjemy, była inna, nie było jeszcze pełnoskalowej wojny.
Tak, pan
poseł Marcin Porzucek.
To na pewno jest inny wymiar dzisiaj sytuacji społeczno-politycznej.
Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o tę nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska.
A kłamstwo biegnie cały świat, zanim prawda zdąży włożyć buty. Ta historia, którą powiedziała przed chwilą pani Pawliczak, nie miała w ogóle miejsca. Ona kompletnie nie dotyczyła zaprzysiężenia prezydenta Donalda Trumpa, nawet różnice czasowe.
Tak, panie pośle, to dotyczyło wywiadu, do którego...
Dokładnie, tak, ale widzi pan, tak. Pani poseł, no, mimo że zajęta jest swoimi obowiązkami w okręgu, jednak zdążyła przekazać tysiącom
słuchaczy Radia Poznań.
Ale gdyby pani raczyła nie przerywać, bo ja nie przerywałem, gdy pani skłamała jak najęta, a jak pani nie ma
panie
wiedzy, to rozumiem, że pani przeprosi w tym momencie, skoro już pani wie, że pani kłamała, bo nie dotyczy...
Niech pani... pan się nie denerwuje, spokojnie.
Jest pani kłamczuchą, czy nie?
Pawliczek
to kłamczucha.
Drodzy państwo, zostawmy tę naszą wojnę polsko-polską.
Niech pan zejdzie na ziemię. Proszę zastosować się do norm obowiązujących w radio. Ja wiem, że wy potraficie
pani posłanko,
zachowywać pani się po chamsku, ale tak. Naprawdę jest pan w zupełnie innym wymiarze. Proszę spokojnie rozmawiać. Słuchacze chcą wysłuchać spokojnej relacji, a nie tutaj państwa pana Hamski.
Proszę postawić kropkę, pan poseł Marcin Porzucek. Panie pośle, bo zaraz odbierzemy państwu głos i zaczniemy rozmawiać w studiu.
Mówiąc kłamstwo na temat premiera Morawieckiego i po trzecie, nie będąc w stanie przeprosić za kłamstwo, które pani być może nieświadomie kolportując plotki swoich koleżanek i kolegów opowiadała. Fakt jest taki, że to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są w Waszyngtonie, natomiast nikogo z Platformy Obywatelskiej Obywatelskiej tam nie ma. Szkoda, że pani nie ma takiej przyzwoitości, by przeprosić za kłamstwo, które pani przed
chwilą powiedziała. Niech się pan uspokoi, niech pan do meritum wróci.
Przykłamczucho, przepraszam.
Do meritum, panie.
Dobrze, zostawmy w takim razie państwa i nasz pojedynek Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Drodzy państwo, teraz pani Beata Urbańska.
Była pana za rękę na
Lewica. Panie pośle. Beata Urbańska, Nowa Lewica, ta nieobecność. Czy to o czym świadczy i prezydenta Polski, i premiera Polski, przedstawicieli władz? Jest były premier Mateusz Morawiecki, ale władz nie ma.
To by trzeba, myślę, że to powinna być odpowiedź naszych władz, z jakiego powodu się tam nie pojawiły.
Zaproszenia nie było, z tego co
być
wiemy.
Może, no jeśli by nie było zaproszenia, to trudno, żeby się tam pojawili. Myślę, że to, co będzie ważniejsze, to jest to, jak przyszły prezydent będzie układał tą współpracę z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to będzie dla nas najważniejsze i dużo ważniejsze.
Jeśli Magdalena Biejat będzie w Polsce, wygra wybory prezydenckie, to jak będzie chciała to ułożyć?
To na pewno będzie musiała to ułożyć, bo to jest duży partner. To będą musiały być rozmowa, to będzie musiała być współpraca, bo niezależnie od tego, kto będzie, czy kto jest prezydentem, będzie ze strony Polski i po stronie Stanów Zjednoczonych mamy prezydenta, z którym ta współpraca musi dobrze wyglądać. Mnie z kolei interesuje to nie to, kogo nie ma, ale to, kto tam jest, ale też myślę o przedstawicielach tych dużych przedstawicielach sieci czy firm informatycznych. Myślę tam o Masku,
tak?
Myślę o przedstawiciela Meta czy Amazona, bo to jest też dla nas istotne, bo to też będzie jakiś tam akcent, to też będzie pokazywało, jak ta polityka Stanów Zjednoczonych będzie wyglądała i że będzie po duży nacisk na sztuczną inteligencję, na zupełnie inne firmy. I myślę, że to też z tym będzie musieli jakoś sobie poradzić.
Robert Mendlewski, Konfederacja. Pytanie o obecność naszych polityków, a właściwie nieobecność.
Powiem tak. Mnie akurat nie dziwi nieobecność przedstawiciela Platformy, bo wiemy, jakie poglądy ma Donald Trump. Jest mam bardziej na pewno bliżej w Polsce do Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to pokazał w czasie swojej pierwszej kadencji, jak wystąpił podczas pierwszej kadencji w Warszawie. Nie robiłbym jakiegoś większego problemu też z nieobecności pana prezydenta Dudy. Na pewno pan poseł porzuca go, jakie są powody tego, że został pan premier Morawiecki zaproszony, więc...
Jest szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów od niedawna i jako ten szef tam
no,
jest.
No ale to jest jasno pokazane, w tym momencie, w jakim kierunku będzie administracja prezydenta Donalda Trumpa się kierowała, więc możemy być pewni, że razem z pomocą Elona Muska będzie chciał zrobić, jak my to mówimy w Konfederacji, ten nowy powiew prawicy w Europie, bo my szczerze wierzymy, że ten powiew prawicowy w końcu do Europy też przyjdzie.
Czy tak, pan się spodziewa, że na Twitterze, na portalu X tam będą jakieś takie ruchy, żeby ten
to znaczy, ja bardziej się spodziewam tego reakcji unijnej, że to będzie cenzura w tym momencie, bo to, że Donald Trump razem z Elonem Muskiem będzie próbował przekonać opinię publiczną w Europie pod kątem, żeby głosować na prawicę, to jestem tego pewien, ale też jestem pewien, że zamordyzm unijny związany z ograniczaniem wolności słowa i związany z wprowadzeniem cenzury też może dać znać o sobie.
Zmienimy teraz temat, zostawimy Stany Zjednoczone, przeniesiemy się do Polski. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas komitety wyborcze 3 kandydatów na prezydenta: Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna. To może zaczniemy teraz od pana z Konfederacji, pana Roberta Mendlewskiego. Był pan zaskoczony tym, że Grzegorz Braun też się zgłosił do tych wyborów jako konkurent Sławomira Mentzena, bo on już jest zarejestrowany, musi oczywiście zebrać teraz 100 tysięcy podpisów, cała procedura jeszcze przed nim, ale już w tym wyścigu jest.
No, nas dochodziły wcześniej informacje, że pan Grzegorz Braun może wystartować, także z jednej strony mnie to absolutnie nie dziwi, a z drugiej mnie dziwi, bo tak naprawdę w tym momencie on może się zepchnąć sam na margines, że tak powiem, polityczny, bo on już nie jest w Konfederacji.
Jest w Parlamencie Europejskim, dopiero co zdobył mandat.
Zgadza się, on ma jeszcze 4 lata, można powiedzieć niecałe 5, 4,5 dokładnie lat w Parlamencie Europejskim. On może sobie swoją markę na nowo wyrobić, ale nie oszukujmy się, jest on na tyle skrajny ze swoich poglądach, skrajny w swoim przekazie, że ja mu nie wróżę jakiejś większej kariery.
Przez wiele lat byliście państwo razem.
Tak, bo to ma swój cel. To miało w tym momencie swój sens i gdybyśmy nie pozbyli się Grzegorza Brauna, to byśmy w tym momencie nie wiedzieli, czy z nim możemy mieć więcej, czy bez niego. Dzisiaj wyszedł pierwszy sondaż po ogłoszeniu tego, że Grzegorz Braun startuje w wyborach prezydenckich i tak naprawdę to nam pomogło, wychodzi po tym pierwszym sondażu.
Nie wiem, czy ten sondaż był już robiony po tym, jak Grzegorz Braun się zgłosił, tak? 37% Rafał Trzaskowski. Mówimy dokładnie o sondażu dla Super Ekspresu.
Tak, jest Super Ekspres.
27% Karol Nawrocki, Grzegorz Braun, 14% 14%. Tak, Grzegorz Braun 3%, tak jest tutaj też na tej liście. Nie będzie to, rozumiem, dla pana zagrożenie dla państwa w Konfederacji start Grzegorza Brauna.
Powiem tak.
Jak Krzysztof Stanowski się zgłosi jeszcze?
No, Krzysztof Stanowski, jak się zgłosi, to na pewno będzie na swój sposób dużą konkurencją. Schodzą plotki, o których ja wiem, że on ma ogłosić jutro start wieczorem. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale z wielu źródeł tak słyszałem, okaże się. Ale czy jeśli mamy uczciwie podejść do sytuacji, to na pewno Krzysztof Stanowski, jako człowiek antysystemowy, który jednak swoją markę zbudował poza partiami politycznymi, poza mainstreamem, jest w stanie tych głosów trochę nam odebrać.
Czy państwo spodziewacie się, że Krzysztof Stanowski, czyli twórca kanału internetowego Kanału Zero, też wystartuje w tych wyborach? Pani Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska.
Myślę, że ma takie ambicje i wszystkie sytuacje, które pokazuje, a właściwie działania, które podejmuje, rozszerzając oczywiście swoją publikę, jeśli chodzi o kanał, który prowadzi w internecie, zmierzają do tego też, po coś ten kanał powstał. W związku z tym myślę, że tak, ma do tego oczywiście prawo. Natomiast przyznam się, że im więcej kandydatów po tej skrajnej prawicowej stronie, tym lepiej. Niech się to środowisko dzieli, bo tak naprawdę wierzę głęboko w to, że nikt z tych kandydatów nie zdobędzie tego najważniejszego mandatu, czyli urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. My pracujemy, robimy swoje, pracujemy na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Bardzo intensywnie w terenie, w regionie działamy, by zdobywać to poparcie i również sondaże, choć żeby była jasność, ja też mam co do sondaży swój dystans. Najważniejszym sondażem są oczywiście wybory. Życie pokazuje, że sondaże można mieć bardzo wysokie, a ostatecznie w dniu wyborów bywa różnie. W związku z tym trzeba po prostu bardzo, bardzo ciężko, z pokorą pracować bez takich odniesień, jak przed chwilą choćby pan poseł Porzucek, bo to niczemu nie sprzyja.
A państwo
znowu między
sobą.
Są już tak podzieleni. Myślę, że społeczeństwo ma dosyć kłótni, ma dosyć takich odzywek po tych ostatnich wyborach, choćby parlamentarnych, które były bardzo emocjonalne. Myślę, że i teraz tych emocji niestety nie zmienimy, choć bardzo bym tego chciała, bo już dzisiaj życie pokazuje, że one będą bardzo, bardzo intensywne.
Pan Robert Mendlewski chciał jeszcze jedno zdanie z Konfederacji.
Tak, tak. Ja chciałem taką informację powiedzieć, że w ubiegłym roku, w czerwcu, jak byłem na wydarzeniu Sławka Męce na Everest, tam był Krzysztof Stanowski i on swój start wytłumaczył w ten sposób, że on chce poczuć ten klimat prezydencki. Więc dlaczego ja o tym mówię? Dlatego ja mówię, że on jak poczuje ten klimat prezydencki, tej kampanii, to nagle może się okazać, że on w piątek przed wyborami też ogłosi, że już nie chce startować, bo ten klimat poczuł. Jeszcze jedna uwaga do pani posłanki. Nazywając Krzysztofa Stanowskiego skrajną prawicą, to jest takie dosyć nietuzinkowe określenie, bo no jednak nie ukrywam, że no dosyć odważny, bo Krzysztof Stanowski raczej no nie prezentuje skrajnej prawicy.
No jego poglądy jednak nie są liberalne, panie pośle, i przyznam szczerze, że to, co mówi, to przedstawia, w jaki sposób to przedstawia, no jednak pasują go gdzieś w jakimś obrębie prawicowym. Może nie skrajnie, ale na pewno po tej stronie sceny politycznej.
Poseł Marcin Porzucek, ilu kandydatów się spodziewa ostatecznie?
Ja myślę, że w jakiejś formule pewnie kilkunastu będzie ogłaszało się. Natomiast pytanie, czy starczy im chęci, determinacji, czy będą w stanie zebrać ponad 100 tysięcy podpisów. No bo realnie odliczając te, które są nieważne z różnych względów, no to tyle trzeba.
To kto może mieć problem pana zdaniem z zebraniem tych 100 tysięcy podpisów?
Przepraszam?
Kto może mieć problem z zebraniem 100 tysięcy podpisów?
No, myślę, że ci kandydaci, których nazwisk, no przyznam, że nie słyszałem nawet wcześniej. Zdaje się jedna pani wykładowczyni z jednego uniwersytetów, pani Cichos bodajże, nie słyszałem o niej wcześniej, a teraz słyszę, że zamierza
kandydować. A Grzegorz Braun zbierze te 100 tysięcy podpisów pewnie z jakąś górką?
No to jest pytanie, bo jednak jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, no to tutaj zdecydowanie ta jego frakcja w Konfederacji nie grała pierwszy skrzypiec. To był Braun i długo nic. Była pewna grupa osób dość aktywnych pod względem medialnym, różnymi kontrowersyjnymi wypowiedziami budowała swoją pozycję, natomiast za tym nie szły jakieś rozliczne struktury. Ja szczerze mówiąc, nie jest to mój problem, czy będzie dwóch, trzech czy czterech kandydatów nawiązujących do Konfederacji. Konfederacji, bo liczę na to, że w drugiej turze ci kandydaci, a przynajmniej ich wyborcy, poprą Karola Nawrockiego. Przypominam Państwu, że właśnie mija w połowie stycznia jesteśmy i mija 10 lat od bardzo znanego sondażu dla TVN24, dla Faktów TVN-u. Wtedy Bronisław Komorowski miał 65%, Andrzej Duda 21%. Dziś ta przewaga między i różnica między Trzaskowskim a Nawrockim jest minimalna, to jest kilka punktów procentowych, to w porywach 10, ale to wtedy było ponad 40, więc naprawdę ta determinacja, którą widzimy u Karola Nawrockiego, te tłumy, które przychodzą na spotkania, ale także nie tylko Karola Nawrockiego, ale także innych polityków. U mnie tydzień temu w Pile był Mateusz Morawiecki, fantastyczna frekwencja na spotkaniu z nim, natomiast widać wyraźnie, że te spotkania z Rafałem Trzaskowskim nie mają tego poweru, takiej mocy. Co więcej, to jest na pewno wyzwanie teraz poznawcze dla jego wyborców, bo oni byli przyzwyczajeni, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem lewicy liberalnej. Natomiast no, w tym momencie on za wszelką cenę chce mówić o tym, że on jest właściwie prawicowcem, że to nie PiS jest prawicowy, tylko Rafał Trzaskowski jest prawicowy w sprawach migrantów, Zielonego Ładu, w sprawie Disco Polo, w sprawie środków dla małych samorządów. No, jeszcze czekamy, aż tak jak Donald Tusk 20 lat temu w przegranej kampanii wyborczej postawi sobie ołtarzyk i ogłosi, że jednak pośle dzieci do pierwszej komunii, czego nie uczynił i był z tego jeszcze do niedawna dumny.
To są wartości dla was zastrzeżone, chyba, prawda?
To są rzeczy,
każdy ma prawo do tego.
Oczywiście, znaczy ważna jest wiarygodność, droga pani. I myślę, no że właśnie. Dla elektoratu tradycyjnego Rafała Trzaskowskiego oni przecierają oczy i myślę sobie, tak, no oczywiście, no próba, nawet można słuchać niektórych tych bardziej radykalnych, te takie są dyskusje na forach zwolenników Trzaskowskiego, że Trzaskowski specjalnie takie robi rzeczy, gesty wobec wyborców centrowych czy prawicowych, żeby jakiegoś wyborcę oszukać, a potem on właściwie dobrze, nadal
pan jest... Pan poseł Marcin Porzucek kończy zdanie, pytanie jeszcze...
Wiarygodność to jest podstawa.
Dobrze, panie pośle...
Kto to mówi?
Znaczy, jeszcze...
Panie pośle, panie pośle, panie pośle i pani posłanko.
Z pani ust niestety...
Dobrze, pan poseł Marcin Porzucek stawia kropkę. Pytanie mam do pani posłanki Karoliny Pawliczak, zanim pani Beata Urbańska. Pytanie o ten film z Zenkiem Martyniukiem Rafała Trzaskowskiego. O co wchodziło w tym nagraniu? Co chciał Rafał Trzaskowski osiągnąć?
Ale panie redaktorze, co to znaczy, co chciał osiągnąć? No, spotkał się z panem,
nie ma przypadku.
Z panem Zenkiem, usiedli, porozmawiali, zobaczymy, być może będzie ciąg dalszy, jak zresztą wynika z tej informacji. Wie pan, panie redaktorze, mnie to śmieszy, bo ja naprawdę znam na Porzucka z różnych jego aktywności, pseudoaktywności politycznych w parlamencie. I śmieszą mnie te jego wybuchy złości, takiej nerwowości. To nie są wartości ani dla was zastrzeżone. Ja wiem, że patriotyzm, narodowość, flaga biało-czerwona miała być tylko i wyłącznie przypisana do partii Prawo i Sprawiedliwość. Otóż nie, panie pośle, tak nie jest. To jest wszystko nasze dobro wspólne, tak jak ojczyzna jest naszym dobrem wspólnym, chociaż chcieliście ją zawłaszczyć dla swojej partii politycznej. Niech pan mi nie mówi o prawdzie, bo to wy jesteście hipokryzją, jedną wielką hipokryzją. Wasze dwie kadencje 8-letnie poprzednio pokazały, jak potraficie tworzyć afery, jak potraficie korzystać i czerpać.
Wiem, że możecie tak długo. Pani Karolina
Pawliczak.
Niech pan mnie
nie nazywa kłamcą, bo my się nigdy nie dowiemy tak naprawdę, co tam Morawiecki robi, ten filmik tylko pokazuje, że sam wiedział, co w tym Waszyngtonie tak
drodzy
naprawdę
państwo,
robi.
Bo ja nie chcę wyciszać, ale mamy takie możliwości.
Trochę zalecam panu posłowi spokoju, bo pan wprowadza w tą audycję niestety bardzo dużo takiej agresji i niepotrzebnego awanturnictwa.
Pani posłanka, nie rozpoczyna zdania, dziękuję. Beata Urbańska, Nowa Lewica, pytanie o te wybory z punktu widzenia lewej strony.
O te wybory, ale też o taką dynamikę tych wyborów. Do wyborów mamy niecałe 120 dni. I to, co mnie mocno niepokoi, to jest to, że to będzie taka narracja właśnie Polski mocno spolaryzowanej.
To, co słyszeliśmy przed chwilą.
To, co słyszeliśmy przed chwilą, jeżeli ma to tak wyglądać przez najbliższe 120 dni, to ja mam wrażenie, że elektorat tych przedstawicieli tych dwóch największych ugrupowań będzie mocno rozczarowany tym, bo nie tego oczekujemy.
A nie jest jednak tak, że ta polaryzacja służy i Prawu i Sprawiedliwości, i Koalicji Obywatelskiej? Co,
na takiej polaryzacji oczywiście można przez jakiś moment budować kampanie wyborcze, ale mieszkańcy naprawdę, czy Polacy, Polki są już tym bardzo mocno zniecierpliwieni i zdegustowani. Trudno jest wysłuchiwać takich rozmów czy debat, kiedy tylko jedna osoba drugą wysyła od kłamczucha, czy przerzuca się jakimiś tutaj epitetami. Jakby to nie jest ten kierunek. To, co my jako Lewica będziemy chcieli pokazywać, mając świadomość też i sondaży naszych, to, że Lewica jest zawsze takim trochę trendseterem zmian. My pokazujemy, jesteśmy trochę... Pokazujemy pewne nowe kierunki, jesteśmy prekursorem i będziemy się starali bardzo merytorycznie prowadzić tą kampanię, mówić o pewnych, o programie, mówić o tym, co jest dla nas ważne, a nie przerzucać się epitetami i obrażać, bo to na dłuższą metę nie będzie zdawało egzaminu.
3% Magdalena Biejat, 2% Adrian Zandberg. Spodziewa się pani, że partia Razem bez problemu zbierze te podpisy, żeby one wystartowały?
Myślę, że
mają wszystkie struktury te... w Poznaniu na przykład, żeby zebrać?
Myślę, że wszystkie te partie polityczne, wszyscy ci kandydaci, za którymi stoją partie polityczne, będzie im zdecydowanie łatwiej, bo są struktury, jest taka możliwość, więc... Ci kandydaci, którzy zbiorą podpisy, to będą zarejestrowani. Nie umiem powiedzieć, czy uda się to partii Razem, ale...
Współpracowaliście państwo przez
ostatnie
lata.
Ale oczywiście ci kandydaci, za którymi, tak jak powiedziałam, stoją organizacje, mają struktury, tym osobom jest dużo łatwiej zebrać podpisy i później prowadzić kampanię.
Teraz pytanie, jak ta kampania będzie w Wielkopolsce wyglądać? Dzisiaj w Poznaniu zaprezentowano sztab Rafała Trzaskowskiego. W Wielkopolsce szefem tego sztabu został burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Kiedy Rafał Trzaskowski przyjedzie do Wielkopolski? Pytanie do pani posłanki Karoliny Pawliczak. Czy on będzie walczył tutaj o głosy też w dużych miastach? Czy skupia się na mniejszych ośrodkach? Jakie są plany?
Panie redaktorze i szanowni państwo, oczywiście, że przyjedzie do Wielkopolski, oczywiście, że przyjedzie do Poznania, oczywiście, że przyjedzie i do większych, i do mniejszych ośrodków, chociaż kampania jest głównie nastawiona na te mniejsze też regiony, mniejsze miejscowości, tak to ujmę, po to, żeby dotrzeć tak naprawdę do każdego. Ja jeszcze nie znam szczegółowego harmonogramu wizyty, ani harmonogramu, ani też jak wygląda ten kalendarz. Jutro już będziemy w Sejmie, będziemy też między innymi, nie będzie też spokoju, jeśli chodzi o te kwestie, bo poza pracą oczywiście sejmową, poselską, to i kwestie związane z kampanią wyborczą zajmują nam sporo czasu, także będziemy też te sprawy na pewno omawiać, ale tutaj zapewniam 100%, że Wielkopolskę odwiedzi pan prezydent Trzaskowski, to na pewno nie jeden raz, bo przecież Wielkopolska jest duża, jest ważnym też ośrodkiem. Tutaj się chodzi o kwestię zdobywania głosów, choć
rozumiem,
oczywiście
że bardziej będzie...
o Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, zawsze to poparcie jest bardzo satysfakcjonujące.
Rozumiem,
ale
że Rafał Trzaskowski
jak najdalej
częściej
dzisiaj
będzie...
trzeba po prostu pracować nad każdą osobą i nad każdym głosem. To jest wielka wartość.
Rozumiem, że Rafał Trzaskowski częściej będzie odwiedzał okręg kalisko-leszczyński, koniński, tam gdzie te poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest niższe niż na przykład w okręgu poznańskim czy też
niższe na pewno jest, bo tu nie ma co ukrywać, w powiatach, w mniejszych miejscowościach, na wsiach i tam trzeba dotrzeć. I to jest też nasza rola tutaj, posłów, posłanek z naszego okręgu, żeby do tych miejscowości wspólnie z naszym kandydatem dotrzeć.
Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki i Wielkopolska. Jak ta kampania będzie wyglądała?
Ale Karol Nawrocki odwiedził już Wielkopolskę, był kilka dni temu w Wielkopolsce wschodniej, południowo-wschodniej. Wcześniej jeszcze w roli szefa IPN-u był w Nowym Tomyślu, swego czasu był też w Pile. W tej roli był też w Siedlcu w gminie Wolsztyn.
To jeszcze w ramach prekampanii.
Proszę?
To w ramach prekampanii jeszcze, a już mówię teraz o tej kampanii.
Część wyspotrzeń, bo nazwijmy to, jak pan użył takiego sformułowania, wcześniej był też w innych miejscowościach. Natomiast oczywiście jesteśmy w trakcie ustalania grafika spotkań. Ja przedstawiłem 3 propozycje na pierwszą wizytę w Wielkopolsce Północnej i Zachodniej, taka, więc to mogę już powiedzieć, że pewnie to będą trzy spotkania. Na początek spotkania otwarte z mieszkańcami. No, oczywiście szykujemy, sale muszą być odpowiednio duże, żeby ludzie się zmieścili, bo te tłumy, które przybywają na spotkania z Karolem Nawrockim są olbrzymie. To się uśmiecha, no ale nie,
pan powiedział, zaczął mówić Rafał Trzaskowski, tak, że tłumy, które z
Rafałem Trzaskowskim. Rafał Trzaskowski.
Dlatego się uśmiechnąłem.
No, powiedzmy sobie szczerze, mniej
z przejęzyczenia, które
się cieszą. Oni po prostu mają małe sale, więc te sale.
Panie pośle, pytanie, czy o Poznań, o duże miasta, o Piłę Karol Nawrocki będzie walczył, czy to już są miasta z punktu widzenia państwa przegrane i nie ma sensu tutaj się angażować w mocną kampanię?
Miasta?
Tak, Piła, Poznań, czyli tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie
walczył
wyniki.
O każdy głos, ponieważ...
A przyjedzie do Poznania na przykład i będzie miał spotkanie otwarte z mieszkańcami w Poznaniu?
No ja myślę, że oczywiście spotkanie powinien mieć w każdym mieście, stolicy i okręgu wyborczego i dla mnie to jest oczywiste, że w Poznaniu również takie spotkanie będzie i będzie się cieszyć olbrzymim zainteresowaniem.
Prezydent Andrzej Duda wcześniej taki Poznań omijał. Prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii Poznań omijał, sam Poznań.
Ja myślę, że Karol Nawrocki jednak będzie się spotykał wszędzie i to jest oczywiście decyzja sztabu. Ja bym jednak zalecał, aby był wszędzie, w każdym mieście, bo każdy głos się liczy. Tu jest trochę inna specyfika niż w innych wyborach. Tutaj każdy głos, a może się zdarzyć, że naprawdę ta różnica będzie minimalna na poziomie kilkudziesięciu tysięcy głosów. My tutaj zresztą budujemy bardzo mocno tą grupę osób, które chcą przypilnować tych wyborów, bo widzimy, co się dzieje, widzimy, że są zabierane środki na kampanię, co zresztą może być przyczynkiem do stosownej decyzji gremium, które odpowiada za stwierdzenie, czy wybory są ważne, czy nie. Stąd też liczymy na, że to będzie tak przytłaczające zwycięstwo kilkuprocentowe, że nie będzie tutaj żadnych
to Marcin, wątpliwości. Porzucaj Prawo i Sprawiedliwość. Teraz Robert Mędlewski, Konfederacja. Pytanie o kampanię Sławomira Mentzena w Wielkopolsce.
Sławomir Mentzen w Wielkopolsce zawita w tym miesiącu. Będzie to dokładnie 31 stycznia. Odwiedzi Turek, Koło oraz Konin.
I to są takie otwarte spotkania z mieszkańcami?
Tak, oczywiście.
I również każdy może przyjść?
Tak, każdy może przyjść i również będzie 1 lutego, września, Słupca, Gniezno, Siłem, Siłoda Wielkopolska i następnie 13 lutego odwiedzi Czarnków, Chodzież oraz Piłę. I na takie spotkanie może przyjść każdy. Tak naprawdę już od ubiegłego roku zaczął od prekampanii Sławomir Mentzen.
Ryszard kiedyś nawet przyjechał w Poznaniu na takie spotkanie.
Ale to było, to było już przed wyborami parlamentarnymi w 2023. Teraz Sławomir Mentzen odwiedza całą Polskę. Ma w około 200 miast zamiar odwiedzić, tych mniejszych, tych większych. Te większe miasta odwiedzi pod koniec kampanii. Na razie jeździ z reguły po miastach powiatowych. I co ciekawe, można zauważyć to, że coraz więcej ludzi przychodzi na te spotkania. Przez weekend w Bytomiu na przykład było około 1000 osób. Jest ich coraz więcej. Nawet media już zaczynają zauważać, że siła Sławomira Mentzena rośnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? To widać, że rośnie z racji tego, że my teraz zbieramy głównie na ulicy Półwiejskiej podpisy. Byliśmy przez weekend pod Starym Marychem i co ciekawe, co bardzo nas ucieszyło, to, że coraz więcej młodych kobiet przychodzi podpisywać te listy. Nie oszukujmy się, że tak powiem, start Grzegorza Brauna oraz kampania z Anią Bryłką, z Ewą Zajączkowską oraz z Krzyśkiem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem pokaże nam, że wbrew obiegowej opinii, wbrew kłamstwu wobec naszej partii, my jesteśmy naprawdę fajnymi, normalnymi ludźmi i warto nam po prostu zaufać, budować dumną Polskę.
A Grzegorz Braun nie jest fajnym i normalnym człowiekiem?
Ma swoje poglądy, są dosyć dla niektórych kontrowersyjne, ma prawo mieć takie poglądy, na tym polega wolność, właśnie demokracja oraz tolerancja polega na tym, że z kimś się nie muszę zgadzać, ale moim
A to jest fajny i normalny, czy nie? Pan użył takiego sformułowania fajny i normalny, to jest Grzegorz Braun?
Nie, bo nas pokazywano jako takich skrajnych faszystów, nazistów, jest to oczywiście kłamstwo i my powoli przekonujemy społeczeństwo do tego, że to tak nie jest. Po prostu chcemy rozbić ten układ, chcemy wywrócić ten stolik i kroczek po kroku będziemy do tego szli niezłomnie i wierzymy, że to się uda. I Sławomir Mentzen dlatego też jeździ po Polsce, pokazuje się i wierzę, że do drugiej rundy.
Pani posłanko, proszę poczekać, pani Beata Urbańska.
Tylko nie powiedziałam tego, a to jest też ważne. Wszystkie spotkania oczywiście Rafała Trzaskowskiego są otwarte. Tu z dedykacją, przepraszam, dla pana.
Tak, pani posłanka pokazuje tych telefon, słuchacze tego nie widzą. Pokazuje pełną salę
Kętrzyna, tak. Ale też Puńsk, po prostu ogromne sale zapełnione po brzegi. Tak, także mamy taką oto sytuację,
że każdy ma drugie spotkanie.
Lewica, pytanie... setki, jak nie tysiące mieszkańców.
O Magdalenę Biejat w Wielkopolsce, jak ta kampania?
Ta kampania, Magdalena Biejat też wkrótce będzie, ale jeszcze nie znamy tego dokładnego terminu, natomiast to, co my będziemy robić, robimy konsekwentnie, to znaczy to są zawsze spotkania otwarte, to są spotkania przede wszystkim też na świeżym powietrzu, to są spotkania na ryneczkach, gdzie nie tylko się spotykamy, ale też rozmawiamy z mieszkańcami i myślę, że to jest taka największa wartość, to z iloma osobami porozmawiamy, ile dłoni uściśniemy.
Adrian Zandberg już był na Osiedlu Maltańskim tydzień temu, rozpoczynał tutaj, można
tak,
powiedzieć.
Tak, Adrian Zandberg rozpoczynał, Magdalena Biejat będzie, ona na razie jest Wrocław, była wcześniej w Dąbrowie Górniczej, także ten kalendarz też ma napięty, będzie odwiedzała nie tylko te małe miasta, miasteczka, ale też będzie odwiedzała duże miasta i na pewno będzie tutaj w Poznaniu.
Kampania trwa, wybory 18 maja. Zmienimy teraz temat, na koniec jeszcze jeden temat, zajrzymy do szkół. Edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym, ogłosiła szefowa resortu edukacji narodowej Barbara Nowacka. Przedmiot wejdzie do szkół od września i zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. I czy to dobrze, że będzie to przedmiot, nie będzie to przedmiot obowiązkowy? Pani Beata Urbańska, Nowa Lewica, na początek.
To jest wielka szkoda, że to nie będzie przedmiot obowiązkowy. Ja tylko może powiem tak, bo trochę, żeby odczarować tą całą dyskusję dotyczącą tego przedmiotu. Jeśli mówimy o wartościach, postawach, zdrowie psychiczne, aktywność fizyczna, odżywianie, dojrzewanie, zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, ale też internet i profilaktyka uzależnień. To są wszystko ważne tematy dotyczące młodzieży. To jest program, który jest dobrze przygotowany, z dobrą podstawą programową. To są treści, które są przekazywane przez odpowiednio do tego przeszkolonych, czy będą przeszkoleni do tego nauczyciele. Więc w moim przekonaniu takie zajęcia powinny być zajęciami obowiązkowymi. To są treści, które często nasze najmłodsze pokolenie sięga po te treści z internetu, z mediów społecznościowych, a uważam, że nie ma nic wartościowszego, jeżeli dobre treści przekazane jeszcze w odpowiedni sposób przez przygotowanych do tego specjalistów. I to, co budzi ten trochę kontrowersję, czyli kontrowersje to dotyczące tej seksualności, to jest dosłownie fragment całego programu. Wielka szkoda, że nie będzie to program obowiązkowy. My jako Lewica, nam na tym bardzo zależało.
Robert Mendlewski, Konfederacja.
No ja się nie zgodzę tutaj z panią przedmówcą, że to fajnie by było, jakby to było obowiązkowe. I odnoszę się tak naprawdę do kwestii czysto prawnych. Artykuł 48 Konstytucji mówi jasno, że rodzice mogą wychowywać dzieci zgodnie ze swoim przekonaniem. Jeśli byłoby taki przedmiot obowiązkowy, to już by mogły być złamane na te przekonania. Poza tym jest coś takiego jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który mówi wprost, którego Polska jest sygnatariuszem. On powstał w 1966 roku i tam jest jasno napisane, że wychowania religijne i moralne są zgodnie z własnymi przekonaniami, jeśli chodzi o rodziców. Poza tym na stronie...
Czego by pan się bał w tym przedmiocie, w tym edukacji zdrowotnej, że to tam
części?
Będzie?
Ale to już nie chodzi o kwestię edukacji seksualnej. Po prostu seksualizacja jest tak prywatną, intymną rzeczą człowieka, że pierwszymi osobami, które powinny uczyć tego ludzi, najmłodszych ludzi, to powinny być rodzice. A jeśli chcemy, żeby państwo uczyło dzieci seksualizacji, no to od razu zawrzyjmy coś takiego, jakąś ustawę, rozporządzenie, jakikolwiek paragraf, że dziecko momentalnie z narodzeniem staje się własnością państwa.
My mówimy też tam o zdrowiu fizycznym, o zdrowiu psychicznym, o dobrym odżywianiu, o bezpieczeństwie w sieci. To są te wszystkie treści, które tylko w ten sposób możemy dzisiaj chronić to nasze pokolenie.
Kto miałby takie zajęcia prowadzić?
Przygotowani do tego nauczyciele, to będą specjaliści, tak? To na przykład będą nauczyciele, którzy dzisiaj uczą biologii, gdzie na biologii część tych treści już jest przedstawiana. Więc tak to ma wyglądać i ja tylko żałuję, że to nałożyło się trochę z kampanią prezydencką, bo mam wrażenie to, że inne partie odstąpiły jakby od tej decyzji, że to ma być program obowiązkowy. To trochę wynika z tego, że inni kandydaci na prezydenta gdzieś tam może to im zaszkodzić.
To konkretnie komu mogłoby to zaszkodzić? Rafałowi Trzaskowskiemu?
Być może Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc wielka szkoda, że tutaj musiała się wycofać z tego Barbara Nowacka, chociaż jak słyszeliśmy, bardzo o to walczyła.
Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Barbara Nowacka musiała się wycofać, żeby nie zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu?
Panie redaktorze, ja się zgadzam z tym, że faktycznie czas jest niezbyt korzystny, bo kampania wyborcza no, charakteryzuje się określoną swoją dynamiką i to na pewno ma wpływ na tego typu działania. Choć szkoda, bo faktycznie tutaj też potwierdzę, że podstawa programowa, jeśli chodzi o edukację zdrowotną, naprawdę przygotowana przez fachowców. Nie wiem, co w tych 10 obszarach, które zostały też już wymienione, może przeszkadzać, ale wchodzi w grę właśnie polityka, więc będzie to przedmiot nieobowiązkowy, ale wrócimy do tego tematu po tym czasie, kiedy zostanie przyjęty w ciągu roku również analiza plusów, ewentualnych minusów przyjęcia tego przedmiotu i mam nadzieję do obowiązkowości tego przedmiotu wrócimy w 2026 roku. Ja jeszcze chcę zaznaczyć, że wydane zostało przez panią minister rozporządzenie, że od września 2025 roku będzie jedna godzina religii.
Tak, o religii to za chwilę, najpierw edukacja zdrowotna. Pan poseł Marcin Porzucek, pytanie o edukację zdrowotną i to, że ten przedmiot nie będzie obowiązkowy.
Drodzy Państwo, no nawet pani poseł Pawliczak zdobyła się na szczerość. Przed chwilą mi jasno powiedziała, że jest to wyłącznie kwestia związana z kampanią wyborczą, że wrócą do tego w 2026 roku, jak według ich mniemania Trzaskowski już zostanie prezydentem kraju. Uda mu się uśpić czujność milionów Polaków, niektórych być może nawet przekona do siebie. I wtedy będzie można do tej agendy lewicowej wrócić, a tymczasem bez tutaj żadnego nawet kłamania, tylko mówi wprost, szczerość, podziwiam pani poseł, szczerze pani przyznała, że jest to tylko...
Panie pośle, a teraz o edukacji zdrowotnej. Teraz o edukacji zdrowotnej.
To jest nieprawda, co pan opowiada, manipuluje.
Pan przed chwilą powiedziała, że w 2020 roku po wyborach...
Wrócimy, bo tak powiedziała również pani minister i pani minister powiedziała więcej.
Ale niech pan posłucha.
Drodzy Państwo, wy sobie przerywacie jedno, przerywa drugiemu.
Tak, tak będzie wyglądała ta kampania.
Może lepiej, żeby pan skończył.
Pani posłanko, pani pośle, co pan...
No póki co jednak to ja mam tutaj głos tym programie.
Panie pośle, nie, to ja mam głos. Panie pośle. Panie pośle, przepraszam. Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Panie pośle. Panie pośle, pytanie, co panu przeszkadza w tej edukacji zdrowotnej? Które punkty? Co tam byłoby złego?
Ja
pana
przede
zdaniem?
Wszystkim bym chciał, żeby takie elementy dotyczące człowieka i różnych jego przymiotów wewnętrznych czy zewnętrznych były na biologii. Tutaj przed chwilą też słyszeliśmy, że część tych rzeczy była na biologii. To czemu nie może to być jako element biologii? No po prostu ktoś chciał się pochwalić. Pani minister Nowacka chciała mieć koniecznie jakiś sukces, więc postanowiła, że zrobi z tego dodatkowy przedmiot. Chociaż można to byłoby robić w ramach czy to biologii, czy przygotowania do życia w rodzinie. Uważamy, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić o człowieku, o tym, jak wygląda, jak, o czym się różnią chłopcy od dziewczynek, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, jeżeli tam mają być elementy związane z tym, że nie mamy dwóch płci, tylko ktoś może powiedzieć, że jest reprezentantem jakiejś innej, że można powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, jak się czujesz, jesteś chłopcem, a czujesz się dziewczynką, to my ci pomożemy. No to oczywiście no, należy pomagać takim osobom, no, ale no, w wyjątkowych sytuacjach, ale i po to, żeby doprowadzić do jakiegoś ładu
myślę, że
pani Beata Urbańska-Nowa Lewica.
Myślę, że powinniśmy rozpocząć tę dyskusję od tego, że zapoznajemy się z podstawą programową. Jeżeli pan tutaj mówi takie rzeczy, to ja mam wrażenie, że pan w ogóle tego dokumentu nie widział, się z nim nie zapoznał, być może nie chciał. Podstawa programowa to jest punkt wyjścia i wtedy będziemy wiedzieli, co tam znajduje się w tym dokumencie, jak to ma wyglądać, w jaki sposób nauczyciele mają być do tego przygotowani, bo przypominam, oni będą do tego wyszkoleni, tak? Będą mieć odpowiednie
studia. Jeden temat dotyczący szkół. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski stwierdziło wczoraj, że rozporządzenie MEN zakładające, że od 1 września tego roku będzie jedna godzina tygodniowo religii lub etyki, jest aktem bezprawnym. Oczekujemy, że MEN odstąpi od podejmowania działań konfrontacyjnych wobec osób wierzących. Tak podało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Czy jedna godzina lekcji religii w tygodniu to jest akt bezprawny?
I dlatego, i dlaczego nie?
Beata Urbańska-Nowa Lewica. Proszę krótkie wypowiedzi, bo zostało nam 10 minut niecałe.
To jest właściwy kierunek, tym bardziej pan mówił przed chwilą o tym, dlaczego pewne rzeczy nie były na biologii. Dlatego, że dzisiaj mieli uczniowie szkół podstawowych jedną biologię w tygodniu, a dwie religie. W moim przekonaniu jedna religia to jest ta odpowiednia ilość godzin. Jeżeli przeanalizujemy sobie, to też zobaczymy, że coraz mniej uczniów w ogóle uczęszcza na religię. chyba lepiej byłoby, gdyby ta religia była i z większą powagą, gdyby była przedstawiana w celkach katechetycznych, bo to powinno być to miejsce, gdzie przekazywana jest religia. Tam jest jeszcze jedna ważna decyzja, to, że ta religia będzie albo pierwsza, albo jako ostatnia, bo przypominam, dzisiaj no niestety też jest tak, że uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię, one są często w trakcie planu w danym dniu, oni po prostu nie mają co ze sobą zrobić, więc jedna religia jak najbardziej na początku lub na końcu lekcji.
Robert Mendlewski, Konfederacja.
Ja podejdę do tego czysto prawnie, bo można być osobą wierzącą, można być osobą niewierzącą, ale prawda jest taka, że pani minister chce wprowadzić tą jedną lekcję religii w tygodniu. Jest to faktycznie bezprawne, bo ustawowe, żeby zmienić jakąkolwiek ilość godzin religii w szkole, to przede wszystkim trzeba dojść do porozumienia z Kościołem katolickim i z innymi wyznaniami, które są w Polsce. I w tym momencie pani, jako przedstawicielka rządu, który walczył z uprzednią władzą pod kątem praworządności, sama to praworządność łamie. Mi jest daleko do bycia osobą bardzo wierzącą, ale postrzegam życie poprzez pryzmat bardzo mocno prawny. Tak samo jak przed chwileczką mówiłem o edukacji zdrowotnej, tak samo uważam, że nie powinna zmieniać na jedną godzinę z perspektywy prawnej. Poza tym trzeba zwrócić tak uwagę, jak pani przedmówczyni moja mówiła, że to będzie pierwsza albo ostatnia godzina. To będzie lekcja dobrowolna, czyli co za problem, żeby ktoś przyszedł do szkoły szybciej, czy opuścił ją też szybciej. Może też sobie wybrać religię albo etykę. Nie powinno dojść do takiego zdarzenia, chyba że faktycznie ministerstwo dogada się z Kościołem i oczywiście z innymi związkami wyznaniowymi.
Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Ile powinno być lekcji religii?
Jedna godzina tygodniowo. Szanowni Państwo, to jest oczywiście wypełnienie naszej deklaracji wyborczej, naszych punktów wyborczych dotyczących świeckości szkoły. Natomiast powiem tak, to jest potwierdzenie tak naprawdę stanu faktycznego, który dziś już dzieje się w szkole, bowiem w szkołach ponadpodstawowych właściwie 40% dzieci, a nawet jest to połowa, nie chodzi już na religię. Jakie jest tego uzasadnienie? Możemy się domyśleć, albo te lekcje są mało atrakcyjne, albo po prostu nie zachęcają do tego, by młodzież po prostu w religii uczestniczyła. To już jest zarzut do samego Kościoła, do tych, którzy prowadzą te lekcje. I w związku z tym faktycznie również przemyślenia takie o to wynikające z rozporządzenia, aby to była pierwsza albo ostatnia lekcja, jest słuszne, chyba że może być wyjątek. Jeżeli cała klasa się zdeklaruje, że będzie w religii uczestniczyć, wówczas może to być oczywiście w czasie godzin lekcyjnych w ciągu dnia.
Pani posłanko, a pytanie o
bardzo
te
uważam,
działania prawne
dobre
czy bezprawne.
Rozporządzenie, słuszne rozporządzenie i wynikające z tego, co dziś mamy, jaką dzisiaj mamy sytuację.
Pytanie o to, o czym też Konferencja Episkopatu Polski. Czy to jest akt prawny czy bezprawny?
Oczywiście jest akt bezprawny.
Panie pośle, pan nie jest panią posłanką Karoliną Pawliczak. Ja do pani Karoliny Pawliczak jeszcze mam pytanie.
Episkopat powołuje się na artykuł 7 Konstytucji, mówiący o tym, że państwo działa w granicach i w oparciu o przepisy prawa, natomiast rozporządzenie również jest w oparciu o przepisy prawa. Ja nie czytałam tego rozporządzenia jeszcze, ale mniemam absolutnie, że jest oparte na odpowiednich przepisach i nie sądzę, żeby pani minister wydała jakikolwiek akt bezprawny. Natomiast nie było woli, mimo że tych rozmów było bardzo dużo z episkopatem, no nie było woli po tamtej stronie jednak takiego pełnego porozumienia i dojścia do kompromisu w imię dobra szkoły, w imię dobra dzieci. Trzeba to też bardzo otwarcie powiedzieć.
I teraz pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście bezprawny akt, rozporządzenie nie może być sprzeczne z ustawami, czy tym bardziej z konstytucją. Mamy także porozumienie międzynarodowe, jakim poniekąd jest konkordat i te wszystkie ustalenia są bardzo jasne. Jeżeli chcecie państwo to zmienić, to musicie się porozumieć z polskim Kościołem. Nie zrobiliście tego i tak jak zrobiliście zamach na media publiczne, na prokuraturę krajową, tak próbujecie teraz zrobić w relacjach z Kościołem. I muszę państwu powiedzieć, że tak jak ostatnio uczestniczyłem we mszy, to ksiądz, który od lat był akurat za Platformą, a nie za Prawem i Sprawiedliwością, pewnie niewielu takich jest, ale zdarzają się, no on już taki życzliwy dla waszego środowiska nie jest. Chociaż ja się osobiście bym nie zdziwił wcale, jakby Rafał Trzaskowski, jak już ten ołtarzyk sobie sprawi w swoim mieszkaniu na Łysynowie, że powie, że jednak nie teraz, może w przyszłym roku, że on jednak apeluje do minister Nowacki, żeby tego nie czynić.
Lekcji.
Karolina Pawliczak, jak będzie zapytana o zdanie, od odkręci o 180 stopni, powie, Trzaskowski ma rację,
nie będę pośle, religii. Pytanie o to, dlaczego tak wielu młodych ludzi rezygnuje teraz z chodzenia na lekcje religii?
A każdy ma telefon, każdy ma internet. Powiedzmy sobie szczerze, no gdybyśmy wprowadzili możliwość niechodzenia na matematykę, a czy tym bardziej na fizykę i chemię, to zapewniam pana, że szczególnie te przedmioty, które potem nie kończą się zdawaniem podczas matury, to by się cieszyły bardzo mizerną frekwencją, zdecydowanie poniżej 50%.
Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Mamy coraz bardziej takie laickie społeczeństwo. Przecież my jesteśmy z tych roczników, kiedy nie było religii w szkołach. Ja chodziłam na religię, na salkę katechetyczną.
Ja miałem w szkole.
Ja chodziłam na salkę i muszę powiedzieć, że wtedy była zupełnie inna frekwencja. Dzisiaj mój syn, który chodzi do szkoły, był jedyną osobą, która chodziła ze swojej klasy na religię. Więc to też pokazuje pewien taki trend, że coraz mniej rodziców
posyła. To był jego wybór, rozumiem.
I był jedynym w klasie.
Ale więc... to był jego wybór, tak?
Tak.
Że chciał chodzić.
I chciał chodzić, więc, więc to, tak to wygląda. Dzisiaj coraz mniej dzieci chodzi i narzekają, że te klasy są łączone, bo to dzisiaj też problemem, że dzieci z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy mają grupy łączone i tak chodzą na religię, bo nie można zabrać w swojej grupie, czy wśród swoich rówieśników jednej grupy, która chodzi na religię.
To krótko, Robert Mendlewski, pytanie o liczbę uczniów chodzących. Dlaczego tyle rezygnacji?
Odpowiedź jest prosta. Proszę zwrócić uwagę na zachodnią Europę. Tak naprawdę to wszystko wiąże się z bogactwem państwa. Im społeczeństwo staje się bogatsze, tym odchodzi od religii przodków, odchodzi od tego, wśród czego zostało wychowanych. I tak naprawdę ten cały proces rozpoczął się na Zachodzie, on przychodzi teraz do nas. No i tylko to jest wytłumaczeniem. Po prostu bogactwo, bogacenie
się społeczeństwa. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska.
Rozumiem, że pytanie brzmi, dlaczego jest jak najmniej dzieciaków, które
tak,
chodzą na tę religię, tak?
Dlaczego młodzi ludzie rezygnują z uczestnictwa?
No tak, no to odpowiedź już padła i laicyzacja. Faktycznie, chociaż tendencja i trend jest oto taki, że im starsze dzieci, tym same bardziej chcą decydować. W tych podstawówkach trochę inaczej to wygląda, tam jest w granicach 80%, natomiast faktycznie szkoły średnie, szkoły ponadpodstawowe, tutaj ten trend jest zupełnie inny. Myślę, że będzie, jeżeli tak to będzie dalej wyglądać, może to być iść jeszcze w bardziej skrajną stronę, czyli tych dzieci chodzących na religię będzie coraz mniej. Jeszcze raz to powtórzę, oferta kościoła dla młodzieży,
mało
dla dzieci jest niewystarczająca, niezupełna. I tutaj no, trudno szukać zarzutów w rodzinach, szukać zarzutów w rodzicach. Po prostu dzieci też widzą, a szkoły średnie to już są dzieci naprawdę, które mają pełną świadomość, jak to wygląda. Chcą same decydować i decydują się na to, że na te religię nie chodzi. Zatem jedna godzina tygodniowa w mojej ocenie jest absolutnie słusznym rozporządzeniem.
Czas nam się skończył. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym programie. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Beata Urbańska, Nowa Lewica.
Dziękuję Państwu.
I Robert Mendlewski, Konfederacja, reprezentujący
dziękuję.
Nową nadzieję w ramach Konfederacji.
Tak jest.
I tutaj
dziękuję,
się nic
dziękuję
nie zmienia. Bardzo Państwu dziękuję. O 19:00, czyli za pół minuty na naszej antenie wiadomości. Dziękujemy. Do usłyszenia.